to serdecznie zapraszamy. W następną sobotę, 13 stycznia, o 9 rano w Bielsku Białej na Leszczynach w Kościele Chrystusa Króla, o 10 w Poznaniu w Kościele Najświętszego Zbawiciela i również o 10 we Wrocławiu w Kościele Ojców Redemptorystów przy ulicy Wittiga. W niedzielę 14 stycznia w Jaworznie w kolegiacie świętego Wojciecha. W poniedziałek 15 stycznia w Gliwicach w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. 19 w piątek w Dębicy w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. W sobotę 20 stycznia w Tarnowie w Kościele Świętej Rodziny o godzinie 13:20, tego samego dnia w Szczecinie w Kościele Świętego Jana Ewangelisty przy ulicy Ducha Świętego 9 o godzinie 11:30 oraz w Gdańsku u sióstr Pallotynek przy ulicy Malczewskiego. To opłatki, które będą miały miejsce 20 stycznia. 21 stycznia w niedzielę o 10:30 w Warszawie przy ulicy Karolkowej u Ojców Redemptorystów oraz o 12 w Górkach koło Garwolina. 27 stycznia w sobotę w Szczecinku u Ojców Redemptorystów o godzinie 11, w Lublinie na Poczekajce o 11:30 i w Płocku o godzinie 15 w parafii świętego Józefa.
Do naszych serc, do wszystkich serc uśpiony, dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony. Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce stawić. Już nadszedł czas, już dziecię się wzbudziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat, maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Maleńkiej. Maleńka miłość zbawi świat. Maleńką miłość chronimy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej.
Drodzy Państwo, 5 minut po godzinie 10. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają dzieło Radia Maryja. Bez Waszej pomocy nie mogłoby ono istnieć i rozwijać się. Bardzo dziękujemy wszystkim solidarnym z dziełem Radia Maryja. Są to m.in. następujące osoby. Nie mam tu podanej miejscowości, ale tak, są to następujące osoby: Teresa Gałązka, Władysława Matlak, Helena Kazimierowska, pani Janina Pocześniak, pani Emilia Oraniec, pani Klara Smuzia i pani Stanisława Tekiela. Z Gniezna. Osoby, które złożyły dar serca w biurze Radia Maryja w Gnieźnie. Następujące osoby: pani Krystyna Staszewska, pani Zofia Dominiczak, pani Danuta Bartkowiak, państwo Maria i Alojzy Dopieralskicy, pani Urszula Graczyk, pani Bożena Kucharska, pan Marian Wolicki, pani Halina Kurpieska, pan Ryszard Szymkowiak, z Niechanowa pani Genowefa Kozanecka, pani Maria Jacek, pani Elwina Mądra, pani Barbara Gawrych, pani Gabriela Pniewska, pani Regina Kolska oraz pani Wanda Górniewicz. Wszystkim serdecznie dziękujemy, również pani Elżbiecie Knarzelewskiej, która odpowiedzialna jest za biuro Radia Maryja w Gnieźnie. Dla wszystkich naszych ofiarodawców dedykujemy kolejną kolędę.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii i dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością i dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03.
Proszę Państwa, najprawdopodobniej, z tego co dowiadujemy się, na razie jeszcze nieoficjalnie, ingres jednak dzisiaj nie odbędzie się. Dowiadujemy się również, że pod wpływem tych nacisków ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus postanowił zrezygnować z funkcji arcybiskupa metropolity warszawskiego. Dowiadujemy się również, że część księży biskupów, którzy mieli wziąć udział w dzisiejszej uroczystości, odjeżdża i rezygnuje z udziału. Smutne to jest, ale no, jest to jakaś chyba okazja do refleksji też nad tym, jaka jest siła mediów i jaka jest determinacja niektórych środowisk w sytuacji, no, gdy sprawy nie idą pomyślnie w ich odczuciu. To może tyle. Teraz zapraszam bardzo serdecznie na audycję Papież Polak do Rodaków.
Niech odnowi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W cyklicznej audycji Papież Polak do Rodaków wysłuchamy dzisiaj przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, które zostało wygłoszone w Zamościu 12 czerwca 1999 roku podczas liturgii Słowa.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Na szlaku naszego pielgrzymowania po polskiej ziemi spotykamy się znów z Maryją. Jest to szczególny dar Bożej łaski, że właśnie w Zamościu, gdzie w katedralnym sanktuarium od pokoleń Maryja doznaje czci jako Matka Bożej opieki, przychodzi nam obchodzić niejako drugą stację uroczystości jej niepokalanego serca. W dzisiejszej liturgii spotykamy się z Maryją nawiedzającą. Dobrze znana jest ta jej droga po zwiastowaniu z Nazaretu w górzyste okolice Judei, gdzie mieszkała jej krewna Elżbieta. Maryja idzie, ażeby pomóc swojej krewnej w tych dniach przygotowania do macierzyństwa. Idzie drogami swojej ziemi, niosąc w sobie największą tajemnicę. Oto wraz z Maryją przychodzi do domu Elżbiety i Zachariasza słowo przedwieczne. Syn Boży przychodzi, ażeby znaleźć się pośród nas. Tak jak niegdyś okres przed urodzeniem związał go z Nazaretem, a potem z okolicą Judei, gdzie mieszkała Elżbieta, ostatecznie zaś miasteczkiem Betlejem, gdzie miał przyjść na świat. Tak teraz każde jego nawiedzenie ciąży go coraz to innym miejscem na ziemi. To nawiedzenie celuje. Dzisiaj Ewangelię o nawiedzeniu odczytujemy na ziemi zamojskiej. Tajemnica przyjścia Maryi i jej Syna niejako staje się naszym udziałem. Jakże raduje się, że możemy przeżywać ją razem we wspólnocie waszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich wiernych tu zgromadzonych oraz tych, którzy jednoczą się z nami duchowo. Pozdrawiam pasterza tej wspólnoty, biskupa Jana, biskupa pomocniczego Mariusza, wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane, zakonników i zakonnicy. Słowa pozdrowienia kieruję również do władz państwowych i terytorialnych. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić tym, którzy towarzyszą mojemu pielgrzymowaniu poprzez modlitwę i ofiarę ze swego cierpienia. Proszę Boga, aby wszyscy mieli udział w łaskach tych odwiedzin. Opatrznościowe umieszczenie sceny nawiedzenia Maryi w oprawie piękna tego miasta i tej ziemi przywodzi na myśl biblijny zapis stworzenia, który otrzymuje swoje wyjaśnienie i niejako dopełnienie w tajemnicy wcielenia. Wedle tego biblijnego zapisu Bóg w kolejnych dniach stworzenia patrzył niejako na dzieło swojego zamysłu i widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Nie mogło być inaczej. Harmonia stworzenia odzwierciedlała bowiem wewnętrzną doskonałość Stwórcy. Na końcu uczynił Bóg człowieka. Uczynił go na obraz i podobieństwo swoje. Jemu zawierzył całą wspaniałość świata, aby ciesząc się nim i korzystając z jego dóbr, w sposób wolny i rozumny, twórczo współpracował w doskonaleniu Bożego dzieła. I mówi Pismo, że wtedy Bóg widział, i wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Jednakże po pierworodnym upadku człowieka świat, jako jego szczególna własność, podzielił niejako jego los. Grzech nie tylko zerwał więź miłości pomiędzy człowiekiem i Bogiem, zburzył jedność pomiędzy ludźmi, ale również zakłócił harmonię całego stworzenia. Cień śmierci padł nie tylko na rodzaj ludzki, ale także na wszystko, co z woli Bożej miało istnieć niejako dla człowieka. Jeżeli mówimy o współudziale świata w skutkach ludzkiego grzechu, to zdajemy sobie sprawę, i świat ten nie mógł być również pozbawiony udziału Bożej obietnicy odkupienia. Czas spełnienia się tej obietnicy dla człowieka i całego stworzenia nadszedł, gdy Maryja za sprawą Ducha Świętego stała się Matką Bożego Syna. On jest pierworodnym całego stworzenia. Wszystko, co stworzone, odwiecznie było w Nim. Jeżeli przychodzi na świat, to, jak mówi święty Jan, przychodzi do swojej własności. Przychodzi, ażeby to wszystko, co stworzone, na nowo ogarnąć, aby zapoczątkować dzieło odkupienia świata, ażeby przywrócić stworzeniu jego pierwotną świetność i godność. Przychodzi, ażeby samym swoim przyjściem ukazać nam tę szczególną godność natury stworzonej. Kiedy wędruje poprzez polską ziemię, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie, od Białostockiej aż do Zamojskiej i kontempluje piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Wszystkie te istnienia mówią o swojej świętości i godności, które odzyskały wtedy, gdy pierworodny całego stworzenia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Jeżeli dzisiaj mówię o tej świętości i godności, to czynię to w duchu dziękczynienia Bogu, który tak wielkich dzieł dokonał dla nas, a równocześnie czynię to w duchu troski o zachowanie dobra i piękna, jakim Stwórca obdarował ten świat. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że to, co tak cieszy oczy i raduje ducha, może ulec zniszczeniu. Wiem, że biskupi polscy wyrażali taki niepokój już przed 9 lat, zwracając się do wszystkich ludzi dobrej woli w liście pasterskim na temat ochrony środowiska. Słusznie pisali, że każda działalność człowieka jako istoty odpowiedzialnej ma swój wymiar moralny. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowiekowi przez Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje powinność należytego korzystania z tego daru w duchu wdzięczności i szacunku. Z każdego daru, również i z tego, którym jest dzisiejszy deszcz. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, to mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem, bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie działania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej, w samej postawie człowieka. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy. Zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Tak też dzieje się, gdy zanika poczucie wartości życia jako takiego, a w szczególności życia ludzkiego. Jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie człowieka. Czy można przeciwstawiać się niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nienarodzonych, prowokowano śmierć starych i chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków życia ludzkiego. Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrem osoby, a nawet całych społeczności, wówczas zniszczenie powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. Trzeba, aby wszyscy, którym leży na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świadectwo, iż szacunek dla życia, a przede wszystkim dla ludzkiej godności, jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Zwracam się w sposób szczególny do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem. Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych. W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli winni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niech weryfikuje styl swego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszyło głosu sumienia, które waży to, co słuszne i co prawdziwie dobre. Jeżeli mówię o poszanowaniu ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani, którzy znają jej wartość i jej godność. Myślę tu o rolnikach. O rolnikach, którzy nie tylko na Zamojszczyźnie, ale w całej Polsce bezpośrednio zmagają się z ziemią, czerpiąc z niej owoce niezbędne dla życia mieszkańców miast i wsi. Nikt tak, jak pracujący na roli, nie może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowy przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba była stawać w jej obronie, nie szczędzili również krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk. Wiem, że w dobie przemian społecznych i gospodarczych nie brak problemów, które często boleśnie nękają polską wieś. Trzeba, aby w procesie reform sprawy rolników były dostrzegane i rozwiązywane w duchu społecznej sprawiedliwości. Mówię o tym na Zamojszczyźnie, gdzie od wieków podnoszona była sprawa chłopska. Dość wspomnieć utwory Szymona Szymonowica, współtwórcy Akademii Zamojskiej, czy działalność Towarzystwa Rolniczego założonego przed 200 laty w Chrubieszowie. Również kardynał Stefan Wyszyński, jako tutejszy biskup, a potem prymas Polski, często przypominał o znaczeniu rolnictwa dla bytu narodowego i państwowego, o potrzebie solidarności wszystkich grup społecznych z mieszkańcami wsi. Nie mogę dziś nie włączyć się w te tradycje. Czynię to, powtarzając za prorokiem słowa pełne nadziei. Jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe nasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość. Zwracamy nasz wzrok ku Bogu Rodzicy i wołamy do niej słowami Elżbiety. Błogosławiona jesteś Ty, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Błogosławiona jesteś, Maryjo, Matko Odkupiciela. Tobie dziś zawierzamy los tej zamojskiej i polskiej ziemi i wszystkich, którzy na niej żyją i pracują, wypełniając wezwanie Stwórcy, aby czynić ziemię sobie poddaną. Prowadź nas Twoją wiarą w ten nowy czas, który się przed nami otwiera. I bądź z nami wraz z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, który sam chce być dla nas drogą, prawdą i życiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wysłuchali Państwo przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II, które zostało wygłoszone podczas liturgii Słowa w Zamościu 12 czerwca 1999 roku.
Jest godzina 10:39. Dowiadujemy się, już wcześniej podawaliśmy Państwu tę informację, że dzisiejszy ingres księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa się nie odbędzie, ponieważ pod wpływem nacisków ksiądz arcybiskup zrezygnował z objęcia funkcji metropolity warszawskiego i Ojciec Święty tę rezygnację przyjął. To na razie jeszcze nie taka bardzo ogólna informacja, natomiast pełny komunikat przekażemy Państwu. No cóż, można by powiedzieć wiele na ten temat. Za chwilę jeszcze raz chciałbym tę wypowiedź ojca dyrektora przekazać Państwu, ale z mojej strony jeszcze taki komentarz, no może by się warto zastanowić, jakie to autorytety moralne tak bardzo mocno wystąpiły przeciwko księdzu arcybiskupowi. No, chociażby pan Terlikowski, niedawno rozwiedziony, pan Sakowicz rozwiedziony i tak dalej. No, są to ludzie, których chciałoby się powiedzieć, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Na naszej antenie witamy bardzo serdecznie ojca dyrektora.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słyszę, że ojciec daje komunikaty o uczelni naszej. Też to chciałbym dodać, że no właśnie, jeżeli ktoś myśli na rok do przodu, to się je zboża. Powiedział mi kiedyś świętej pamięci ksiądz Jancarz w Nowej Hucie. Takie zdanie właśnie. Jeżeli ktoś myśli do przodu na rok, się je zboże. Na 10 lat sadzi las, a daleko w przyszłość kształci, formuje młodzież. Potrzeba nam bardzo wielu ludzi prawych i dziennikarzy i wszędzie. I dlatego też staramy się o tę uczelnię i dziękujemy wszystkim, którzy tej uczelni pomagają, współtworzą tę uczelnię. Żeby wychować ludzi, to jest praca długa, mozolna, to jest taka, powiedziałbym, bardzo benedyktyńska, albo jeszcze powiedziałbym, jeszcze precyzyjniejsza posługa. I potrzeba też wielkich wychowawców, świadków, świadków prawdy, świadków Chrystusa, kochających Pana Boga, Ojczyznę, Kościół kochających. I o takich ludzi proszę o modlitwę dla naszej uczelni, zresztą do radia, do telewizji też. I ogłaszamy nabór na informatykę. 3,5-letnie studia informatyczne. Dostaliśmy pozwolenie na to i chcemy rozpocząć w połowie lutego, czy w każdym razie dokładnie podamy wtedy, gdy zobaczymy, ilu w ciągu roku akademickiego zgłosi się kandydatów. W każdym razie specjalność techniki multimedialne, informatyka. Po 7 semestrach zostaje się inżynierem, informatykiem. Nie, dziękuję bardzo tym, którzy pomogli nam w tym. Wspaniali ludzie. Wspaniały jeden pan profesor. On zwłaszcza. Drugi profesor. Wspaniali ludzie z Łodzi, z Krakowa, z różnych stron. Dziękujemy za życzliwość wszystkim. Tak, ja jadę na ingres, już mam niedaleko. I słyszę, co się dzieje, podsłuchuję troszeczkę też, podsłuchuję, włączam czasem inne stacje też. I wie ojciec, to co się dokonuje w tych stacjach, to co słyszę, to jest krzyżowanie księdza arcybiskupa na oczach świata. Tylko tak to mogę nazwać. Cokolwiek by było. To jest tak nie można postępować z człowiekiem, z kapłanem, z biskupem.
Zbrodniarzom zasłania się twarz, nie podaje się nazwiska i tak dalej.
A tutaj wyciąga się teczki, które nie zbadane jeszcze. Pan Cimoszewicz, jak miał jakieś, prawda, mikrofilmy, to nawet powiedzieli, że to nie jest dowód i wszystko. Ja nie jestem, broń Boże, nie chcę przeciwko panu Cimoszewiczowi w tej chwili, tylko mówię jako przykład, bo tak było. A tutaj myślę, że tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o rozbijanie Kościoła też. I szkoda, że katolicy włączają się w to. My musimy rozumieć, co dzieje się w całym świecie z Kościołem. Kościół trzeba kochać. O Kościół trzeba dbać. Oczywiście my musimy służyć prawdzie, ale musimy wiedzieć, jak Chrystus nas uczy. Chrystus nas kocha i uczy nas też miłości. I tu jest teraz zdawanie egzaminu z całości. Miłość bez prawdy jest naiwność. Prawda sama bez miłości może stać się terrorem. To terroryzm. Także tego trzeba się uczyć cały czas. Ja bardzo, bardzo proszę o modlitwę wszystkich. O modlitwę za Kościół nasz, za Ojczyznę. Żebyśmy jedno stanowili wszyscy. I za tych, którzy krzyżują też. Tak. Pan Jezus kiedyś powiedział, nie wiedzą, co czynią. Prawda? Jak cierpią. No, pada deszcz, tak ponuro, jakby niebo płakało. No, nad Polską. Tyle dobra w Polsce było. Dorobek księdza kardynała Wyszyńskiego, przepiękny. Tylu wspaniałych kapłanów, Polaków, patriotów. Dorobek ojca świętego Jana Pawła II, jego nauczanie. Tylu wspaniałych pasterzy i teraz tylu wspaniałych pasterzy. Tylu wspaniałych. I tylu wspaniałych kapłanów i sióstr zakonnych i wiernych. Trzeba to widzieć, trzeba to widzieć. A co do tych wszystkich spraw, to proszę zobaczyć, czy to nie robią też ci wyciągają, którzy tak Kościół męczyli przez tyle lat. Rozpracowywali ten Kościół. A teraz rozpracowują w inny sposób. Media. Przedtem była Rakowiecka, były inne. Było tyle miejsc w Polsce, gdzie byli ludzie przesłuchiwani, niszczeni. Tyle miejsc było. Tyle ludzi zaangażowanych w to. A teraz proszę ojca w mediach. Naprawdę mnie bardzo żal księdza arcybiskupa. Ja mogę powiedzieć, że bardzo dużo zrobił dobrego. Bardzo dużo zrobił dobrego. W ten sposób można człowieka zniszczyć. To jest skrzyżowanie, ale też niszczy Kościół. Współczuję też siostrze. Wiem, że ma siostrę. Nie wiem, czy więcej rodzeństwa. Ile ta siostra musi się też nacierpieć. Tak. Trzeba patrzeć, ile dobrego zrobił na Kulu przez tyle lat. Na młodzieży, w Płocku. Jak kochany był w Płocku, prawda? Jako biskup, gdy przyszedł. Ile dobrego robił. Tak. Ja życzę księdzu arcybiskupowi bardzo dużo siły i módlmy się za niego. Właśnie trzeba być cierpiącymi, zbitymi. I szkoda, że to na naszych oczach. I my Polacy musimy się modlić dużo, o dużo zrozumienia wzajemnego, ducha pojednania też. Oczywiście w prawdzie. Ale i mówię, pytam się w dalszym ciągu, czy była w Polsce dekomunizacja? Czy były te sprawy?
Lustracja dziennikarzy.
Lustracja dziennikarzy, ale i, proszę powiedzieć, ale i innych. Im się dobrze powodzi. Ile ludzi by zamordowali nawet. Ile się rzeczy działo z tym. I nic. I teraz, proszę bardzo. Myślę, że to jest walka o kształt Polski. Bardzo jasna. O kształt Kościoła. Trzeba to widzieć w perspektywie całego świata i sytuacji w Kościele, w świecie. W każdym razie, no tak, proszę o modlitwę. Pan Jezus to wszystko uleczył. Matka Najświętsza, niech to weźmie w ręce. Dana ku obronie naszego narodu. A też takie otrzeźwienie dla nas, żebyśmy budowali wszyscy na Chrystusie. Tak jak on nam mówi, bo tak to nie dojdziemy do niczego. To prowadzi do podziałów, do rozdrażnień, do niepokoju. A podzieleni niczego nie zrobimy. Może komuś na tym zależy. Chyba tak. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać, mówił ojciec Tadeusz. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja i łączymy się z Bazyliką Archikatedralną pod wezwaniem świętego Jana w Warszawie.
Zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Dzisiaj będziemy transmitowali mszę świętą z niedzieli Chrztu Pańskiego z Bazyliki Archikatedralnej Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Mszy świętej będzie przewodniczył prymas polski kardynał Józef Glemp. Obecnie bardzo wielu ludzi, wiemy, że ta msza święta miała być mszą świętą, która była związana z ingresem arcybiskupa Stanisława Wielgusa do tej właśnie katedry. Trwała modlitwa, msza święta różańcowa. Przed chwileczką zakończyła się modlitwą pod Twoją obronę. Trwa skupienie. Drodzy Państwo, coś więcej dowiemy się. Myślę, że wszyscy, dziennikarze szczególnie, bardzo wiele słów mówią. Te stacje telewizyjne pokazują też bardzo wiele obrazów. Przed chwileczką jeszcze rozmawiałem z księdzem arcybiskupem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, który wspomniał, że Kościół zawsze kroczy za Jezusem ukrzyżowanym, ale też za Jezusem, który pokazuje swoją chwałę. I może to nieustannie będzie się jak gdyby dokonywało w naszym Kościele, w Kościele polskim. My musimy zawsze być wierni Chrystusowi. Musimy modlić się, abyśmy nie ulegli żadnej pokusie, abyśmy się nie zniechęcili, abyśmy nie zatrzymali się tylko może na cierpieniu, na tym, co dotyka nasze serce, ten może ogromny ból. Za chwilę będę starał się rozmawiać, może jeszcze jest kilka minut przed samą uroczystością z panią profesor Krystyną Czubą, bo wiemy, że ta sytuacja, która obecnie ma miejsce, która w jakiś sposób jest eskalacją ataków, oskarżeń, to bardzo, bardzo trudne doświadczenie. Za chwilę właśnie, jeżeli będę miał taką możliwość, a przechodzę do pani profesor Krystyny Czuby, będę chciał zapytać, jak ona ocenia tą sytuację. Pani profesor, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w katedrze. Za chwilę msza święta, zapowiedziałem naszym słuchaczom, widzom telewizji Trwam, że to będzie msza święta z niedzieli Chrztu Pańskiego. Będzie ją sprawował prymas polski, kardynał Józef Glemp. Czekamy na komunikat, bo taki ma też się pojawić, ale myślę, że my jako ludzie wiary też czekamy. Nie uprzedzamy żadnych faktów. Ale jak pani ocenia te ostatnie sytuacje?
Ja sądzę, że to jest próba najwyższej miary dla Kościoła, dla nas wszystkich, dla biskupów, dla kapłanów, dla ludzi wierzących. I próba bardzo trudna. Próba, którą zadano nam, nie wiem czy tylko z zewnątrz, ale z zewnątrz na pewno. Na pewno jednym z inspiratorów akcji publicznej były media, ale one były wykonawcą. Natomiast sądzę, że jest to próba, w której ten egzamin zdadzą ci, którzy tutaj będą i którzy pozostaną wierni. Wierni Kościołowi i wierni decyzji Benedykta.
A gdybyśmy spojrzeli na historię, na ataki na Kościół, może szczególnie na niektóre osoby?
To już jest nie pierwszy atak i nie pierwsza sytuacja, która się wydarza w historii przy ingresie arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego nie było nikogo z parlamentu. Ksiądz prymas Wyszyński, ja tak już kiedyś mówiłam w
radzie. Warto powiedzieć, że powiedziano Szczęsnym Felińskim, że to był kolaborant.
Tak. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Oczywiście to wiem. I przez 2 lata Szczęsny Feliński pełnił swój urząd w kompletnej kontestacji, jednocześnie w bardzo twardej postawie wobec tych, którzy Polską wtedy władali, i potem poszedł na Syberię. To, co widzę dzisiaj w tej całej sytuacji, uważam, że jest to jeden z większych dramatów Kościoła w Polsce. Dramatów, na które nie wiem, jak Kościół Polski zareaguje do końca, jak się, prawda, odnajdzie w tym wszystkim. Kościół jest zbudowany na skalę, na Piotrze. Powiedziałam jednemu z polityków bardzo ważnych, Roma Locuta causa finita, żebym powiedział, sprawa zakończona. Przyznał mi. Potem stwierdził, że nie przyjdzie. To jest jeden z najważniejszych polityków w Polsce. I tutaj do tych wszystkich polityków, którzy uważają, że są chrześcijanami, że są katolikami, że mają to na sztandarze wypisane i również w wyborach, ja mam wielki żal, osobisty żal, że ten egzamin jest bardzo niedobrze zdawany.
Drodzy Państwo, ja chciałbym też powiedzieć, że właśnie w systemie komunistycznym ksiądz arcybiskup Stanisław Wielkus, jak każdy duchowny w PRL-u, był poddany inwigilacji, brutalnym naciskom ze strony służb bezpieczeństwa. Myślę, że jak czytaliśmy ten komunikat, to oświadczenie ostatnie księdza arcybiskupa, to mogliśmy to wyczytać i akta SB, prawda, księdza, dotyczące księdza arcybiskupa, ujawnione ostatnio, pokazują, że ksiądz arcybiskup był ofiarą tego systemu, upokarzaną przez funkcjonariuszy tych służb i nie uległ, bo nie podjął żadnej współpracy z SB, a fakt podpisania jakiejś umowy świadczyć może tylko o doraźnym, czy doraźnych jakichś tam formalnych efektach metod SB i jest dowodem bezprawnej, nieludzkiej jej działalności. To właśnie można wyczytać z tych ujawnionych materiałów SB. Czas wydaje się najwyższy nie tylko na ujawnienie materiałów PRL-owskich służb bezpieczeństwa, ale przede wszystkim na jednoznaczną ocenę bezprawnych działań tych organów, ale i rzetelną, fachową ocenę materiałów przez nią wytworzonych zgodnie z zasadami państwa prawa.
Ja to chcę powiedzieć, że dzisiaj jeden z ważnych polityków SLD-owskich powiedział, że w klasyfikacji prawnej, on jest prawnikiem, właściwie nie ma mowy o tym, żeby mówić, że tu jest tajnym współpracownikiem w Radiu Z, co dzisiaj rano powiedział, że arcybiskup jest tajnym współpracownikiem. Powołał się na sytuację z Gilowską. Był SLD-owski polityk, który stanął jakby z boku całej sprawy i usiłuje pokazać problem od strony prawa. I myślę, że tutaj to trzeba powiedzieć, nie tylko arcybiskup wyjaśniał, ale fakt jest taki, że wiele rzeczy również Komisja Śledcza przez Rzecznika Praw Obywatelskich była pozaprawna. Była pozaprawnie stworzona, bo Rzecznik Praw Obywatelskich ma za zadanie bronić prawa obywateli, a nie działać przeciwko obywatelom. I to jest bardzo ważny argument przeciwko rzecznikowi, który sprawuje władzę w tej chwili.
Drodzy Państwo, do Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela przybyli już księża biskupi, zajęli już swoje miejsca. Za chwilę rozpocznie się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa Polski. Już przybywają też znamienici goście, jest i prezydent państwa, pan profesor Lech Kaczyński, są inni goście. Chciałbym powiedzieć, że przybyło już od samego rana, jak tylko mogli, zajmowali miejsca pielgrzymi z różnych stron Polski, z różnych stron tej metropolii, archidiecezji i siostry zakonne, i bracia zakonni, kapłani, ludzie świeccy, seminarium.
Seminarium Redemptoris Mater, to jest, bo tutaj widzę kogoś z bliskich w tym seminarium. No, ja sądzę, że przyszli ludzie, ci, którzy mają zaufanie do Kościoła i do Ojca Świętego. A może niektórzy przyszli, żeby zobaczyć, a może niektórzy przyszli zarejestrować spektakl pewien. Też to tak było w czasach PRL-owskich i myślę, że w tym momencie też taka sytuacja jest możliwa i tylko trudniejsza do rozszyfrowania. Wtedy była dosyć trudna, a w tym momencie jest jeszcze trudniejsza do rozszyfrowania moim zdaniem ta sytuacja.
Wydaje się też, że dzisiaj w Polsce bardzo trudno rozmawiać, bardzo trudno nawet z dziennikarzami jak gdyby prowadzić normalną dysputę.
Ja jestem przekonana, że dziennikarze są nie tylko dyspozycyjni, ale tutaj jakoś mentalność tej służby, która jest służbą prawdzie, została jakby gdzieś zapomniana, oddalona. I to jest główna sprawa cały czas. Cały czas, jeżeli ktoś zwyciężył, to zwyciężył szum medialny, a nie prawda i nie dobro. To trzeba bardzo jasno i bardzo wyraźnie powiedzieć. Chciałabym bardzo wielkie uszanowanie złożyć księdzu arcybiskupowi.